Dzień dobry, przy mikrofonie Konrad Traczyk, a dziś moim Państwa gościem jest Katarzyna Grochola. Dzień dobry.
Ja też jestem przy mikrofonie, dzień dobry.
Pani Kasiu, Pani tak się uśmiecha, przed rozmową też sobie sympatycznie rozmawialiśmy. Co Pani daje radość w życiu, że tak Pani zawsze jest uśmiechnięta? Przynajmniej tak mi się wydaje, bo nie znam Pani prywatnie.
Nie zawsze jestem uśmiechnięta, ale jakoś sobie myślę, że nie warto tracić czasu na specjalną niepogodę ducha. Szczególnie, że jestem 7 dzień nad morzem i tak wymarzłam jak nigdy w życiu.
Ale teraz jest trochę chyba sympatycznie nad tym morzem. Słońce wyszło.
Tak. Chmury jakieś albo coś się przebija przez nie, albo jakieś mewy śmieszne mnie obsrywają.
Ale przynajmniej jest zabawnie i na szczęście. A jak już Pani jest nad morzem, to jak Pani lubi tutaj wypoczywać? To jest opalanie, czy to jest może balowanie gdzieś tam w klubach wieczorami na dancingach?
Nie baluję wieczorami na dancingach, broń Boże. Aczkolwiek bardzo podziwiam ludzi, którzy balują. Ja w ogóle lubię trochę na dziko, więc bardzo mi jest przyjemnie, bo jestem zaproszona do Miasta Kobiet i chodzę na spektakle i to jest bardzo miłe, ale wypoczynek to ja wolę w głuszy.
Ale na dziko, w głuszy, to rozumiem, że gdzieś w lesie pod namiotem na przykład?
Nie na dziko, ale na przykład na jeziorze, na łodzi i nie w dużych ośrodkach, że tak się wyrażę, gdzie trwa zabawa i śpiewanie pieśni jeziornych i dużej ilości alkoholu, a gdzieś w szuwarach, jak się można zaszyć.
Ale to inspiracje do książek Pani szuka w takim razie gdzieś tam w tej głuszy, czy jednak w tych dużych ośrodkach miejskich na przykład?
Inspiracje, że tak się wyrażę, przychodzą same. To znaczy naprawdę każdy człowiek niesie za sobą historię. Jeżeli tylko się uważnie posłucha, to oczywiście nie opisuję cudzych żyć i nigdy nie robię tego bez pozwolenia. A od mojej siostry musiałam za złotówkę kupić powiedzenie "Mów mi, Leon, to mnie wyszczupla". Które się tam pojawiło w Houston, mamy problem. Ale mnie interesuje to, co się dzieje między ludźmi. W mojej książce ostatniej Zranić marionetkę mam ofiarę i mam kata oczywiście, ale to jest takie błędne koło. Jeżeli ofiara właściwie nie przerwie tego, to zamieni się w kata, będzie miała następną ofiarę, następna ofiara znowu stanie się katem, ponieważ tak psychologicznie działamy. Więc interesuje mnie bardziej to, co się dzieje między ludźmi lub to, co się nie dzieje między nimi, a co powinno się dziać. Dzieci nie kochające rodziców, rodzice odrzucający dzieci, miłość, która nie ma swobodnego przepływu, tylko coś staje na przeszkodzie i tak dalej, i tak dalej.
No właśnie, czyli pisarz chyba musi być też trochę psychologiem.
Nie, chyba musi być obserwatorem tego, co ma w sobie i tego, co jest wokół. Ale wszystko może być, wie pan, no. Idę, widzę dorożki, już sobie myślę, ajajaj, tam kobieta siedzi na pierwszym koźle. Dlaczego kobieta? Co się stało z facetem? A może ona lubiła konia, a może mąż zginął, porzucił, uciekł do Niemiec na zawsze.
To taka wizja trochę niepokojąca. Częściej ma Pani takie niepokojące wizje do książek, czy jednak bardziej pozytywne?
Wie Pan co, nie wiem, bo bo miałam na tyle niepokojące, że nie umiałam tego umieścić w żadnej ze swoich książek, tego, o czym napisałam w Zranić marionetkę. Nie umiałam tak silnych uczuć złości, nienawiści, niesprawiedliwości, poczucia odrzucenia, szukania jakiejś prawdy. W takich emocjach bardzo silnych złapać w książce Pogodnej Obyczajowej, więc musiałam sięgnąć do kryminału dopiero, żeby dać upust temu. Ale jest to zawsze bezpieczniejsza forma niż hejtowanie w sieci.
A zdarza się Pani na przykład siedzieć i pisząc książkę, to tak się bardzo wczuć w reakcję, że na przykład pisze Pani o ty skurczybyku, co ty jej zrobiłeś na przykład?
Ja piszę gorzej. Skurczybyk to jest delikatne określenie.
Czyli zdarza się Pani na przykład przy komputerze takie coś pomyśleć albo nawet powiedzieć na głos?
Wie Pan co, nie co ty jej zrobiłeś, tylko co ja jej robię, ponieważ ja muszę być każdą postacią, o której piszę. I jeżeli mam mordercę, to muszę być mordercą przez ten moment. I muszę myśleć tak jak on i czuć tak jak on, lub nie czuć w ogóle niczego, bo jestem psychopatą. Każdy z nas ma w ogóle wszystkie w sobie rzeczy. Jesteśmy absolutną doskonałością, no ale wygrywa ta, którą dokarmiamy. Jak dokarmiamy nienawiść, no to potem hejtujemy. Jak dokarmiamy dobro, no to mamy przyjaciół, życzliwych ludzi obok siebie i nie jesteśmy kompletnie osamotnieni.
A zdarza się pani na przykład, pisząc książkę, rozpisywać sobie najpierw te postaci jakoś na przykład na dwie kartki A4, czy żeby później się w tym nie zagubić wszystkim?
Próbowałam to zrobić rzeczywiście przy tym kryminale, no bo tutaj też jakąś rolę jednak grała intryga i nie mogłam od razu na pierwszej stronie, choć w Colombo od razu wiedzieliśmy, kto zabił, prawda? Ale nie chciałam tego robić i nawet zrobiłam coś na kształt planu, przyniosłam tablicę korkową, narysowałam karteczki, popisałam imiona, ale nie mieściłam się ona w kuchni, gdzie pisałam. Mam co prawda 170-metrowy dom, ale jakoś kuchnia była odpowiednim miejscem, 16-metrowa, więc schowałam tablicę pod schody i znalazłam ją już, jak książka poszła do druku.
Czyli tworzy pani w kuchni?
Tę książkę musiałam napisać w kuchni. Bezpieczne miejsce naprzeciwko drzwi.
Dlaczego kuchnia bezpieczniejsza niż na przykład salon albo sypialnia chociażby?
Bo kuchnia to jest takie miejsce, to jest serce domu jednak. No troszkę było kłopotu ze smażeniem kotletów, prawda, przy drukarce, która sta 30 centymetrów obok. Ale to można było ścierkę położyć na drukarkę, żeby się nie potyskało.
Wspomniała pani, że serce jest, że kuchnia jest sercem domu. Pani serce jakoś tak szybko zostało podbite. Zawsze pani tak szybko podejmuje decyzje w życiu, jak w przypadku tej miłości, bo słyszałem, że ponoć pocałunek został zaproponowany po 4 godzinach, czy tam po 3.
Panie, no człowiek raz powie koledze dziennikarzowi i potem się będę musiał z tego spowiadać. No.
Możemy zmienić temat.
Przecież nie poszłam od razu do łóżka. Ale to było sympatyczne, dlatego że ostatni raz przed moim mężem dzisiejszym, to chyba ze 43 lata temu, jeden chłopak na cmentarzu mnie zapytał, czy może mnie pocałować. Żywy, zaznaczam.
A łatwo jest tworzyć relacje dwóm żywym artystom, bo pani jest pisarką, pani mąż jest muzykiem. To takie połączenie wybuchowe by się mogło wydawać.
Nie, no to nie tylko mogłoby się wydawać, ale myślę, że to jest połączenie wybuchowe. No ale okej, no.
Często zdarzają się jakieś awantury?
Nie, mój mąż się w ogóle nie awanturuje. On raczej milknie i, że tak się wyrażę, udaje się do swojej jaskini. I to, proszę państwa, jest rzecz, która najbardziej wkurza kobiety. Dziękuję.
A co panią jeszcze wkurza poza tym mężem? Na przykład denerwuje panią, nie wiem, polityka, pogoda, denerwują panią ludzie w autobusie albo gdzieś tam w tramwaju na przykład?
Nauczyłam się już, żeby tak pochopnie nie oceniać. I to na takim przykładzie dosyć surrealistycznym, a mianowicie kiedyś zostałam wezwana do urzędu podatkowego 22 lata temu z mężem poprzednim, niedobrym bardzo człowiekiem. Mieliśmy działkę, która została sprzedana. Minęło 5 lat. Już dawno jestem po rozwodzie, dosyć hardkorowym, i wzywają mnie do urzędu podatkowego i siedzi za stołem taka pani, siwe odrosty. To jak z kiepskiego rysunku, jak wygląda urzędnik z lat 70., który jest wściekły na cały świat. Zacięte usta, brak trójki. I sobie pomyślałam, w ogóle nie wiedziałam, w jakiej sprawie. Podatki płaciłam, zarabiałam jakieś tak strasznie małe pieniądze, że chyba nawet nie płaciłam podatku, bo się chyba mieściłam w tych 4000 rocznie. Czy coś w tym stylu. I to kozła mówi, no to będzie kara. Tutaj działka nie została, odprowadzony podatek za działkę. Ta działka miała jakieś małe pieniądze, ale 5 lat podatku niezapłaconego, bardzo piękne odsetki. Ja siadłam naprzeciwko niej i powiedziałam, niemożliwe. To było 2 tygodnie po ślubie, mój mąż poszedł, zapłacił. I zaczęłam jej opowiadać całą historię i wiedziałam, że to jest na nic, że po prostu wyląduję w więzieniu. Oczywiście nie mam pieniędzy, żeby zapłacić to coś, o co mnie oskarżają. I w którym momencie ona tak zacięcie na mnie patrzy i mówi, proszę mi podać tutaj, kiedy data ślubu, kiedy coś tam, kiedy nazwisko męża. Mówi, pani Hanio, proszę to sprawdzić. Rzuca w stronę drugiej pani. Za chwilę ta pani przychodzi i mówi, ten pan zapłacił podatek. I ona tak na mnie patrzy. Patrzy. Bierze pieczątkę. Stawia pieczątkę na moich papierach umorzono. I to znaczy, ona sprawdziła, czy moja historia jest prawdziwa. Było to bardzo dawno temu. Byłam w tragicznym momencie swojego życia, bez mieszkania, bez domu. Ona w ogóle sprawdziła, że tak się wyrażę, pani Hania sprawdziła chyba, nie wiem, mój status majątkowy i ten sprzedany majątek i tak dalej. Sobie wyszłam i sobie pomyślałam, przysięgnij sobie, Grocholka, że nigdy w życiu już nie pomyślisz o kimś, kto jest niesympatyczny na pierwszy rzut oka, że jest niesympatyczny. Nawet jeżeli się facet nie zatrzyma na przystanku, a powinien, bo jest kierowcą autobusu, to być może jest za nim jakaś historia, może jest zmęczony, może zaspał, może się spieszy, może ma inny powód, którego ty nie znasz. I staram się, nie zawsze mi to wychodzi, ale staram się według tego jakby żyć.
Piękna sentencja, niewielu ją myślę, że teraz wypełnia. Chociaż ja też nie wiem, czy to dobre podsumowanie, biorąc pod uwagę, że wspominała pani, żeby ludzi nie podsumowywać, a ja tak trochę generalizuję.
Nie, okej, myślę, że w jakimś sensie, gdybyśmy za każdym razem byli uważni wobec drugiego człowieka, nawet tego, który nas krzywdzi albo pozornie krzywdzi, bo na ogół nie czujemy się skrzywdzeni, bo ktoś w nas ładuje cegłą na ulicę, tylko dlatego, że ktoś nas potrąci albo powie, albo nie ma, prawda, albo przyjdź pan jutro, albo nie załatwimy tego, to myślę, że bylibyśmy lepszymi ludźmi. A to, co rzeczywiście mnie bardzo drażni, to jest to, że wszyscy dajemy sobą manipulować. I zresztą stąd moja książka. Nie chodzi mi wyłącznie o manipulację ludzi rządzących, czy reklamodawców, czy czegokolwiek. Nie odróżniamy prawdy od kłamstwa. Nie sprawdzamy wiadomości. Wierzymy określonym grupom. Nieważne, kto mówi. Nieważne, co mówi, tylko kto mówi. Więc jeżeli lubimy pana A, który nam powie, że Ziemia jest płaska, to będziemy przekonywać wszystkich innych, że Ziemia jest płaska. Jeżeli lubimy pana B, który mówi, że Ziemia jest okrągła, nie lubimy, to tak naprawdę to jest troszkę jajowata, prawda? No nie lubię, jeżeli osoby, od których zależy życie moich dzieci i moich wnuków, mówią, że smogu nie ma, że węgiel jest dobry do opalania. Cały świat staje na głowie, żeby ocalać Ziemię. Morze Bałtyckie, przy którym siedzimy, jest jednym z najbrudniejszych mórz świata. Albatrosy umierają, bo w ich brzuchu jest 183 kawałki plastiku. Umierają z głodu. Ale jakby to nas nie dotyczy. Owszem, dotyczy.
To wynika z zabiegania ludzi, czy z czegoś innego?
Nie, to wynika z absolutnej krótkowzroczności, z tego, że chcemy wierzyć panu A, że nic się nie dzieje, że właściwie nie sięgamy myślą dwa dni naprzód. No jakby człowiek myślał o kacu, to by się nie napił dzisiaj, prawda? No ale w jakimś sensie to na tym polega, że dziś jest okej, jakoś to będzie. Nie będzie.
A pani planuje życie, czy pani żyje z dnia na dzień jednak?
Nie planuję życia, ale jakoś mam w rozumie piękne przysłowie, chyba chińskie. Pracuj tak, jakbyś miał żyć wiecznie, a kochaj tak, jakbyś miał umrzeć jutro. I to się wszystko do tego sprowadza, że nie traćmy czasu na to, żeby nie powiedzieć komuś, ale jesteś fajny, ale miło z tobą się żyje, albo kocham cię, albo tęsknię za tobą. Ale pracujmy naprawdę tak, że jak przejedziemy się do Puszczy Białowieskiej, która została wyniszczona przez decyzję panów ministrów, to popatrzmy na te 3-metrowe, o średnicy 3 metrów kawałki po dębach starych.
I to jest, myślę, że dobry moment, żeby postawić kropkę i żeby słuchacze mieli szansę się zastanowić. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i państwa gościem była Katarzyna Grochola.
Pozdrawiam serdecznie.